Świat ludzkich uczuć.
Anna Kaszczyc, Krzysztof Skorupka, witamy serdecznie. Razem z nami w studiu psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, pan Bolesław Białas. Witam.
Witam panią, witam. Dobry wieczór państwu.
I proszę państwa, dzisiaj będziemy mówić o takim nowym uzależnieniu, bo to się mówi, że to jest nowe uzależnienie, a myślę, że to po prostu nowa sytuacja, która została też w jakimś stopniu zdiagnozowana, a mianowicie zakupoholizm. Pewnie państwo się czasem zastanawiają, czy przypadkiem zakupy nie są państwa problemem, a jak się państwo już zastanawiają, to znaczy, że coś być może jest na rzeczy. Czasami tak nam się zdarza, że kupimy coś, czego nie potrzebujemy, albo do końca nie jesteśmy świadomi tego, że w ostatecznym rozrachunku ta rzecz nam się jednak nie przyda. No ale korzystamy z tak zwanej przeceny, albo okazji, albo jeszcze innych rzeczy. No i pół biedy, jeśli są to sytuacje, w których zbyt dużo nie wydajemy, tak? Ale coraz częściej słyszymy w reklamach, że jesteśmy czegoś warci, albo słyszymy o możliwościach różnych kredytów i tak dalej, więc nasze marzenia stają się bardzo realne na wyciągnięcie ręki. Korzystamy z różnego rodzaju kart kredytowych. Trochę tak tracimy kontrolę nad wydawaniem pieniędzy. I tutaj się już zaczyna nam pewna pułapka i o tych pułapkach, o tych sytuacjach, które zaczynają się niewinnie, ale mogą skończyć się dość tragicznie, chcemy dzisiaj porozmawiać. To jest takie uzależnienie, myślę, że nie wiem, czy panie Bolesławie, pan się zgodzi z tym, że do końca być może nie jest łatwe do zdiagnozowania przez nas samych.
No, to jest bardzo ciekawy temat i o takim diagnozowaniu przez nas samych, to ja trochę powiem za chwilę. Otóż, proszę państwa, z takimi tymi uzależnieniami behawioralnymi, ja przypomnę, że mówiliśmy już o uzależnieniu od jedzenia, mówiliśmy o uzależnieniu od komputera, to jest niestety tak, że to są pewne takie zaburzenia zachowania, które i łatwo, i trudno jest zdiagnozować. Często łatwiej jest to zdiagnozować otoczeniu niż osobie, która, że tak powiem, no, cierpi na tę przypadłość. Ja mówiąc cierpi, celowo tego słowa używam, ponieważ jak będę mówił o tym zakupoholizmie, czy takim nadmiernych zakupach, niekontrolowanie swoich zakupów i tak dalej, to jak państwo sami zobaczycie, ona, te właśnie ten zakupoholizm, czy takie uzależnienie od zakupów, ono pełni taką właściwie taką samą funkcję, jak innego rodzaju zaburzenia behawioralne, czyli zaburzenia takie zachowania, które o których mówiliśmy wcześniej. W badaniach prowadzonych w Polsce, wynika, że mniej więcej 3,5% populacji Polaków jest uzależnionych od zakupów. No, to jest niby mało, nie? No, ale jakby to policzyć, to jest to 1 000 000 osób. 80-90% tych osób to są kobiety, 10% stanowią mężczyźni. Więc no jest to taka populacja, to jest taka populacja dosyć spora.
No, trzeba wziąć też pod uwagę fakt, że to pewnie jest kwestia tego małego procentu, to jest kwestia tych osób, które być może gdzieś tam podjęły leczenie, tak? Bo,
nie,
można
to nie jest kwestia, to nie jest kwestia leczenia, to jest kwestia pewnych badań populacyjnych, które na zlecenie Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Krajowego wykonywała bodajże CBOS na reprezentatywnej próbie Polaków. Ja jak mówiłem o generalnie o uzależnieniach behawioralnych, to też wymieniałem tam różne uzależnienia i różny procent populacji, który się w tych uzależnieniach pojawiał. Jak Państwo pamiętacie, takim uzależnieniem bardzo częstym i uważanym właściwie za najgroźniejszy to było uzależnienie od hazardu. Uzależnienie od zakupów plasuje się gdzieś tam trochę dalej, natomiast no, ja patrzę na to w kategoriach takich, że dla mnie każda osoba, która przejawia tego typu zaburzenie, no, jest osobą, której w jakiś tam sposób należy pomóc. Nie wszystkie kupowanie różnych rzeczy, czasem niepotrzebnych, można uznać za uzależnienie. Są pewne wyznaczniki, o których powiem za chwilę. Powiem Państwu tak, pierwszy raz właściwie się z takimi przejawami uzależnienia od zakupów zetknąłem jeszcze w szkole średniej, później na studiach, kiedy widziałem, jak dla poprawy nastroju moje koleżanki czy moi koledzy kupowali sobie różne rzeczy. Czasem zbędne, czasem potrzebne, czasem mniej potrzebne i tak dalej.
No właśnie, bo myślę, że tutaj trzeba też na początku sobie zdać sprawę z tego, że jak my mówimy o jakimś zakupoholiku, to mamy na myśli najczęściej, tak nam się kojarzy, taka tak zwana pancia stukancia, która idzie do galerii i wychodzi z tej galerii z mnóstwem siatek, tak? Ale to nie do końca tak jest.
To nie do końca tak jest. Otóż, proszę Państwa, ja bym, wracając do tych moich takich różnych spotkań, pamiętam, że już jak byłem dorosłym człowiekiem, mieszkałem już w Siedlcach, miałem taką koleżankę, która otworzyła, przez jakiś czas to nawet funkcjonowało, taki sklep z kosmetykami. Ten sklep z kosmetykami mieścił się na, jak to się mówiło kiedyś, pryncypialnej ulicy miasta, czyli na ulicy Piłsudskiego. I pamiętam, że z nią kiedyś taką rozmowę przeprowadziłem, tak gadałem z nią na temat tego jej biznesu i ona powiedziała, ja jej mówię tak, słuchaj, a czemu ty nie otworzyłaś sklepu z ciuchami? Nie? A ona do mnie powiedziała tak, mówi, słuchaj, moje klientki, czyli generalnie kobiety, jak chcą sobie poprawić humor, to kupują sobie jakiś drobiazg i to im pomaga w zmianie nastroju. Łatwiej jest im kupić kosmetyk, dlatego że jego można schować w torebce, ale mieć nowy, prawda, zaspokoić to swoje napięcie i tak dalej, niż na przykład bluzkę, w której się oczywiście można pokazać, natomiast no, trzeba się na przykład z tego wytłumaczyć, skąd ona się wzięła. Nie? Proszę Państwa, zakupoholicy w ten sposób nie patrzą. To znaczy dokładnie zakupy pełnią u nich taką właśnie funkcję regulatora emocji. Natomiast tu już nie ma znaczenia, czy to jest bluzka, czy to jest komputer, czy to jest zegarek. no może nie za 30 tysięcy, ale
no,
nowy.
Można też patrzeć na to znacznie grubszym kalibrem, tak? Jeśli ktoś, kogo nie stać na pewne rzeczy, mimo wszystko kupuje, bo ma potrzebę, bo on musi mieć taki gadżet, a nie inny, albo musi mieć nowy komplet wypoczynkowy, chociaż ten stary jest jeszcze całkiem okej, ale no nie jest modny, trzeba kupić. Ale trzeba wziąć kredyt, tak?
Ale może też kupować 300 parę butów, czy kolejną bluzkę, czy sukienkę.
No ale nie czepiamy się tylko tych kobiet, no.
Jak mówię o parze butów, to mam na myśli kobiety, ale jak mówię, że co pół roku kupuję nowego iPoda, bo tamten, co prawda jest, a może nawet co 3 miesiące, bo tamten, co prawda jest dobry i dobrze się go używa, no ale modniejszy jest już inny, nie? Czy na przykład, tak jak mówię o zegarku, czy jakiś tam garnitur, czy nowe buty, których mam kilkanaście par, nie? Akurat kupowanie butów to jest nie tylko, że tak powiem, sposób kobiet na napełnianie szaf, ale także mężczyzn. Czy innego rodzaju, no, mniej lub bardziej nowoczesnych gadżetów, nie?
Ale my też łatwo tak sobie myślimy o takich sytuacjach, bo tak bardzo łatwo wpadamy w taką pułapkę, że to są takie dziwactwa nasze małe, że tam 10. para, no okej, ale już przy 100. no to tak, no dziwak, no.
No właśnie, ten dziwak to potem ma... Może mieć różne problemy, na przykład z kątem. Dużą dziurę w budżecie, którą można załatać kolejną parą tych przysłowiowych butów, bo oczywiście mówiąc o butach, to mówię o pewnym towarze, który się kupuje. Natomiast co to jest ten zakupoholizm, albo to, co my nazywamy kompulsywnym kupowaniem? Otóż jest to nic innego jak pewien nałóg takiego nadmiernego, impulsywnego, nieprzemyślanego nabywania nowych, często zbędnych rzeczy. Tej czynności bardzo często towarzyszy pobudzenie emocjonalne, ekscytacja i takie poczucie wewnętrznego przymusu. Muszę to mieć. No. Początkowo zakup tego przedmiotu wywołuje takie obniżenie napięcia i poprawia nastrój. Jednak po pewnym czasie od dokonania zakupu osoba dotknięta tym uzależnieniem, tą osobę ogarnia poczucie winy, poczucie wstydu. Zakupoholizm, czyli to właśnie kompulsywne kupowanie, to jest często sposób na radzenie sobie z problemami. Gdyż jest on, ten sposób jest takim sposobem destrukcyjnym, dlatego że po jakimś czasie przeważnie przeradza się w poważny problem. Czyli jak Państwo widzicie, jest tutaj pewna różnica między nałogiem kupowania, a tym, o czym mówiliśmy wcześniej. Chociaż jedne i drugie zakupy spełniają podobną funkcję, mianowicie zaczynają być regulatorem naszego życia emocjonalnego. Czyli my nie kupujemy dlatego, że coś nam się podoba. My nie kupujemy, bo coś nam jest potrzebne, tylko robimy to z takiego wewnętrznego przymusu. Następuje taka jakby koncentracja na samym fakcie zakupu i powodująca to, że w momencie, kiedy to dostaniemy, czy w momencie, kiedy to kupimy, następuje ulga, czyli zmiana naszego stanu emocjonalnego. Nie? Po jakimś czasie dopiero się pojawia poczucie winy, jak zaczynamy się zastanawiać, po co myśmy to właściwie kupili. Nie? że to powoduje określone konsekwencje, na przykład takie, że nie chcę używać słowa partner, więc będę mówił mąż. Mąż pyta żonę, skąd miałeś na to pieniądze, albo po co ci to jest potrzebne, nie? Żona pyta męża, zakup poholika, o to samo. Mówiąc na przykład, że ma takie potrzeby są niezaspokojone, ale ty masz nowy komputer na przykład. Nie, nie myślisz o tym, że dzieci nie mają butów na zimę, natomiast ty sobie kupujesz kolejne drogie markowe ciuchy. Nie? Więc tutaj już widzimy właśnie to, że te właśnie takie kompulsywne zakupy, one powodują określone konsekwencje. To jest wypisz, wymaluj to, o czym mówiłem przy innych uzależnieniach, typowych uzależnieniach chemicznych, co zresztą jest charakterystyczne dla uzależnień behawioralnych, w tym dla zakupoholizmu, to były prowadzone pewne badania na świecie dotyczące pewnych takich biochemicznych czy biologicznych podstaw różnego rodzaju nałogowych zachowań. I okazuje się, że te nałogowe zachowania, typu na przykład właśnie nałogowe kupowanie różnych rzeczy, powodowały podobną reakcję chemiczną w mózgu, czyli wydzielanie się dopaminy, czyli tego, jak my to popularnie nazywamy hormonu szczęścia. Czyli każde z tych nałogowych zachowań pełniło pewną funkcję. Nie? Dopamina jest takim hormonem, który powoduje w mózgu takie, no, żeby to tak za bardzo naukowo nie mówić, podrażnienie ośrodka przyjemności w mózgu. Nie? Następuje zmiana nastroju, zmiana samopoczucia i tak dalej. Czyli na poziomie biochemicznym to się odbywa. Natomiast później może się pojawiać refleksja na temat tego, po co mi to. Nie?
To już jak się pojawia, to już jest chyba sukces cały.
To znaczy, wie pani co, to nie jest kwestia sukcesu, dlatego że to się pojawia na takiej samej zasadzie jak moralniak u alkoholika. Czyli to, co się u alkoholika pojawia, tak zwany kac moralny, nie? Który niczego nie zmienia. Nie? Jakby podobna sytuacja jest w tym przypadku.
Ja tak przeglądałam fora internetowe, które mówią o tym problemie i na przykład na jednym z nich dziewczyna skarżyła się, że jej mama przynosi niewyobrażalną liczbę rzeczy ze sklepu z używaną odzieżą, bo tam też można być zakupoholikiem.
Oczywiście.
I tak pisze, za małe ubrania, niewymiarowe firanki, niepotrzebna pościel i to są same szmaty. Niewiele zarabia i dużo pieniędzy marnuje w ten sposób i chciałabym jej pomóc, nie wiem jak, a rozmowy nie pomagają. Natomiast jedna z użytkowniczek, która już dostrzega sama swój problem, pisze, że kupuje ogromne ilości ciuchów i chociaż jakoś bardzo mało nie zarabiam, to przez to wiecznie mi brakuje pieniędzy i wiecznie jestem pod kreską.
Mm-hmm. O, no właśnie. To jest jeden z efektów takiego właśnie nadmiernego, być może nadmiernego kompulsywnego kupowania. Bo jak mówię, takim wyróżnikiem tego, czy jest to uzależnienie, czy to nie jest uzależnienie, to jest to, jakiemu to służy celowi. Nie? Jeżeli istnieje ta komponenta psychologiczna, czyli to właśnie nałogowy sposób regulowania swoich emocji, no to dokładnie mamy do czynienia z nałogiem, czyli krótko mówiąc, uzależnieniem. Ja jeszcze za chwilę powiem o innych wskaźnikach tego uzależnienia. A teraz chciałbym Państwu zaproponować taką chwilę na zastanowienie się. Otóż, proszę Państwa, istnieje taki krótki taki test przesiewowy, który polega na tym, że spróbujcie Państwo odpowiedzieć sobie na pewne pytania, które ja teraz przytoczę. Pierwsze z nich, no to jest pierwsze, czy kiedykolwiek pan bądź pani odczuwał, będzie odczuwała potrzebę, silną potrzebę robienia zakupów. Czy na samą myśl o robieniu zakupów robi się panu pani przyjemnie?
No i na to pytanie pewnie wiele kobiet odpowie tak.
Czy kiedykolwiek podczas zakupów miała pani albo miał pan poczucie oderwania się od swoich problemów? Czy podczas zakupów odczuwa pan bądź pani euforię i pobudzenie? Czy kiedykolwiek wkrótce po dokonaniu zakupu zdarzyło się panu albo pani zapomnieć, dlaczego kupiła pani ten artykuł, albo dlaczego kupił pan ten artykuł? Czy kiedykolwiek zdarzało się panu bądź pani kupować niepotrzebne artykuły? Nie śmiać mi się tu, teraz. Czy po dokonaniu zakupu odczuwa pani ulgę bądź odprężenie? Czy kiedykolwiek zdarzyło się panu bądź pani wydać wyjątkowo dużą ilość pieniędzy na nieplanowany zakup? Czy kiedykolwiek po zrobieniu zakupów miała pani bądź pan poczucie winy? To jest taki test na kompulsywne zakupy i uważa się, że te pytania, one oczywiście nie dają pełnej diagnozy, natomiast dają pewien ogląd sytuacji, nie? Zobaczymy, patrzymy, w jaki sposób kupujemy. Nie? Z pewnością im więcej jest odpowiedzi twierdzących przy odpowiedzi na te pytania, tym większe ryzyko, że nasze kupowanie, a ja tutaj mówię, nasze wydawanie pieniędzy jest bardziej zaburzone. Czy może być bardziej zaburzone. Robienie, tak jak mówiłem, zakupów nabiera cech nałogowych wtedy, kiedy towarzyszy mu przykre uczucie takiego napięcia i przymusu. To jest nic innego jak to, co my to czasem porównujemy z głodem alkoholowym. Nie? Pojawia się coś takiego, że koniecznie muszę zakupy zrobić. Ten przymus czasem się taki bardziej intensywny staje i czynność nadmiernego wydatkowania pieniędzy przy zakupach staje się coraz częstsza. Czasem czujemy, że musimy kupować coraz więcej. Jest to związane z czymś, co się przy uzależnieniach mówi o zwiększonej tolerancji, nie? Czyli na przykład wydanie 100 zł to nie jest dla nas satysfakcjonujące, a już wydanie na przykład 200 to dzisiaj jest satysfakcjonujące. Za tydzień może to będzie 300 i tak dalej. Jak Państwu satysfakcjonujące, to znaczy dostarczające ulgi, nie? To napięcie po prostu natychmiast spada. Przy tego typu właśnie sytuacjach trzeba sobie zdać sprawę z tego, że pojawiają się jednocześnie takie trudności z kontrolowaniem zachowań związanych z zakupami. A w przypadku przerwania tych czynności, czyli przerwania tych zakupów, zauważa się coś takiego, takie objawy abstynencyjne o takim czysto fizycznym podłożu. Tak? Takie jak na przykład ból głowy, bezsenność, Pojawia się też często, pojawiają się takie objawy o podłożu psychologicznym, typu rozdrażnienie, depresyjność, czasem zachowania agresywne. Taki zakupoholik, czyli taka osoba uzależniona od zakupów, ma tendencję do powtarzania tych swoich czynności, nie zrażając się właściwie żadną ani krytyką rodziny, ani debetem na koncie, przy czym powoli właściwie zaczyna tracić inne zainteresowania, a jedyne, co stymuluje go do życia, to zakupy. To tutaj, jak pani przytoczyła fragment tej wypowiedzi z forum o kobiecie, która znosi stosy różnych rzeczy do domu, czasem rzeczy niepotrzebnych. Zwykle jest tak, że osoby, które dokonują tych zakupów, żyją w takim świecie iluzorycznej kontroli. Nieświadomie wytwarzają takie złudzenie na temat swojego życia i poziomu uzależnienia, minimalizując właściwie jego wpływ na życie codzienne, na codzienne funkcjonowanie. Myślę, takie myśli, które ich wpędzają, te osoby, w poczucie winy, na przykład wynikające z oczywistych rzeczy, typu coraz większy debet na koncie i tak dalej. Czyli takie myśli, które mówią, że coś jest nie tak z tymi zakupami. Te myśli często są szybko blokowane i irracjonalizowane, czyli takie szukanie, poprzez takie szukanie takich pseudoracjonalnych powodów zakupu.
No tak, jak zobaczymy przecenę, no to nie żal nie wziąć.
Tak, to jest jeden z błędów takich typowych w myśleniu osoby takiej uzależnionej od osoby. Jakie są jeszcze inne takie błędy? No na przykład takim typowym błędem to jest iluzoryczne poczucie, podniesienie poczucia własnej wartości. I to takie iluzoryczne typu, no jak będę miała modne buty, to wreszcie pracownicy zaczną mnie szanować i respektować moje decyzje. Czy jak będę miała nowe ciuchy i tak dalej, nie? Pojawia się takie w myśleniu takie iluzoryczne poczucie kontroli. To jest takie poczucie kontroli polegające na tym, że wydaje mi się, że mam kontrolę nad swoimi wydatkami. To taki charakterystyczny przykład, to jest taki, że jak idę do sklepu, to sobie myślę tak. No, dzisiaj kupię 5 sukienek albo 5 bluzek, to w następnym miesiącu wcale nie kupię, dlatego że będę miała i w związku z tym już nie będę musiała robić tych zakupów i wcale nie będzie na te zakupy ciągnęło. Nie? To jest taki dość typowy błąd w myśleniu osoby uzależnionej od zakupów, czyli jakby odraczanie pewnych decyzji, o których zresztą po jakimś czasie się zapomina i jeszcze w tym miesiącu na przykład się kupuje następnych 5 cukierek. Bagatelizowanie problemów zakupów. To jest dosyć takie charakterystyczne dla osób, które mają problemy z zakupami. No, najprostszy taki sposób przedstawiania tego bagatelizowania to jest taki, że przecież mam pieniądze. Zarabiam, te pieniądze to wydaję. Po co je trzymać? Ja to czasem mówię, trumna nie ma kieszeni. Nie? Trzeba wydać, co trzyma. To jest bardzo przyjemne takie chodzenie sobie po galeriach handlowych, przecież właściwie nikogo nie krzywdzę tym, że wydaje swoje własne pieniądze. Kolejny taki sposób myślenia to jest coś, co my nazywamy bagatelizowaniem konsekwencji nadmiernych zakupów. No, konsekwencją na przykład nadmiernych zakupów są kłopoty finansowe, nie? Bagatelizowanie polega na tym, że na przykład, no nie wiem, myśli się w ten sposób, a zarobię, to te długi oddam, nie?
No tak, się wpada w pułapkę najczęściej tych kart kredytowych.
Tak, no tam spółdzielnia, tam może poczekać, prawda, z czynszem. W tym miesiącu nie zapłacę, to w następnym zapłacę, nie? Przecież mi mieszkania mi nie zabiorą, nie? To czym się właściwie tutaj przejmować?
No i wyżej wezmę kredyt, no, potem go spłacę.
Pojawia się na przykład takie myślenie, że jak partnerka ode mnie odchodzi, no to skoro ona ode mnie poszła, to będę robił trochę bardziej szalone zakupy, bo to znaczy, że mnie nie była warta, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To jest taki pewien sposób.
No my kobiety
sposób.
Też lubimy tak, jestem tego warta,
jestem
tak?
A tak, oczywiście. Wybiórcze skupianie się na pseudokorzyściach skupowania. No, na przykład takie, no, musiałem sobie kupić nowe buty, bo się jesień zbliża, nie? O, akurat teraz jest taki czas, trzeba te nowe buty kupić. Mam tak stresującą pracę. Dobrze, że chociaż to kupowanie mnie odpręża. Nie? Przynajmniej nie palę papierosów, nie używam żadnych innych używek, nie używam niczego, co niszczy zdrowie. Kupuję na przykład mnóstwo książek, ale w ten sposób stymuluję swój umysł. Nie? To jest takie właśnie racjonalne, czy tam pseudoracjonalne uzasadnienia, czyli takie właśnie skupianie się głównie na korzyściach, niewidzeniu strat. No i kolejny taki sposób myślenia to jest poczucie bycia ofiarą bliskich, którzy zwracają uwagę na nadmierne wydatki. To jest dosyć charakterystyczne. To jest takie myślenie typu, że no, znowu się mnie czepiają, bo mnie nie rozumieją. Gdybym na przykład zarabiał więcej, tyle co mąż, koleżanki, to by nic nie mówili, nie? Wszyscy znajomi wydają, mają ładne rzeczy, a tylko mnie się rodzina czepia. To jest taki charakterystyczny też sposób porównywania się. Więc jak widzimy, ten sposób myślenia, on jest podobny w każdym naukowym zachowaniu. Czyli te różnego rodzaju racjonalizacje, to myślenie takie oderwane od rzeczywistości, nieracjonalne, czemu ono służy? No ono służy podtrzymywaniu tych nałogowych zachowań. Przecież ono, to się pojawiają pewne refleksje, które natychmiast my sobie, że tak powiem, przerabiamy na własne kopyto, po to, żeby tylko nie rezygnować z zachowań, które dają nam tak naprawdę dużo przyjemności. A czasem bywa tak, że to jest jedyna przyjemność, jaką mamy w życiu. Nie? Być może to właśnie kupowanie, czy szukanie okazji, czy na przykład, nie wiem, korzystanie z przeceń i tak dalej, to jest taki sposób, w jaki sami siebie nie nagradzamy, ponieważ no, mamy na przykład niskie poczucie wartości. Nie?
Zapraszam też Państwa, bo może Państwo się z nami podzielą swoimi doświadczeniami w tym temacie, chociaż podejrzewam, że to takie trochę dość trudne przyznać się do zakupu holizmu, albo przynajmniej sytuacji, które gdzieś się nam wymykają spod kontroli. Zapraszamy 509 056 590. Mogą też Państwo zapytać o coś, jeśli mają Państwo ochotę. Zapraszamy. Skrzynka SMS-owa gadu-gadu 308 67 01, a telefon do naszego studia 644 65 55 kierunkowy 25. To teraz Staszek Sojka nam przypomni, że są na tym świecie rzeczy, których nie można kupić.
Świat ludzkich uczuć.
No tak, proszę Państwa, ciekawa jestem, czy Państwo tak już trochę rozpoznali w sobie pewne cechy zakupoholików, czy też nie, coś Państwa zaniepokoiło. Ja myślę, że to też trzeba trochę tak na siebie spojrzeć też dość łagodnie, no bo z jednej strony jakaś jedna sytuacja, w której gdzieś tam poczuliśmy, że zakup nie do końca trafiony, albo myślę, że tutaj mamy, mają też duże pole do popisu, że bardzo często po jakichś tam zakupach mają do siebie pretensje, że na siebie wydały te pieniądze, a mogły przecież na przykład na dzieci, męża i tak dalej. No i wtedy jest taki kac moralny, tak? Ale to nie o to chodzi.
Tak, proszę Państwa, jak mówimy o dzieciach, to mogę powiedzieć o czymś takim, że dzieci, małe zwłaszcza, są takim typowym przedstawicielem zakupoholika. Zakupoholika nie w sensie nałogowego regulowania uczuć, ale wystarczy, że każdy z nas sobie przypomni, jeśli miał kiedyś dziecko, w jaki sposób dziecko się zachowuje w sytuacji, kiedy
ma wybór duży, tak?
Nie tylko kiedy ma, kiedy czegoś chce, żeby mu kupić. Zobaczcie Państwo, zobaczcie, w jaki sposób ono funkcjonuje i co się stanie z jego zachowaniem w momencie, kiedy ten zakup zostanie dokonany i co się stanie w momencie, kiedy mu się odmówi skutecznie. Moja córka opowiadała mi o ostatnim wizycie w sklepie ze swoimi dziećmi, lat 6 i parę dni, która oczywiście w nockach chciała tiktaki, Adaś chciał mentosy i okazało się, że no, chodziły, strasznie tego chciały, mama mówiła, że nie, a w końcu znalazły się przy kasie i oczywiście te mentosy i ten tiktaki nie zostały kupione, co się spotkało z niesamowitym protestem, płaczem, ja w ogóle byłem szoko, jak to słyszałem, ale wyobrażam sobie, że tak mogło być, płaczem i z takim staniem w miejscu, wręcz jedno z nich prawie że napadu histerii dostało. Proszę Państwa, zobaczmy, w jakiś, dzieci są takim przykładem takich klasycznych, nie, żeby nie obrażać dzieci prymitywnych, czyli takich pierwotnych bardzo reakcji. Nie? Dla nich jest to kwestia emocji i wyrażania tych emocji. No, jeśli dorosły człowiek zachowuje się podobnie, to znaczy jest, że tak powiem, tak nastawiony na zakup, jest tak, że tak powiem, skoncentrowany na tym, że dopiero kupno tego przedmiotu koncentracji powoduje u niego ulgę, no to tutaj nie ma miejsca na racjonalne myślenie i to, co jak mówimy o tym poczuciu winy, które się pojawia później, no to ono się pojawia w momencie, kiedy zaczynamy myśleć o tym, cośmy zrobili, nie? Ta sekwencja emocji jest tutaj niesłychanie ważna, bo ona po prostu zaburza racjonalne myślenie. Jeśli powiem tak, nie istnieje coś takiego jak taka sylwetka typowego zakupoholika. Nie da się tego opisać w taki sposób, że no, taka osoba to na pewno zostanie zakupoholikiem. Są pewne czynniki, które jakby są, o których się mówi, że one mogą być jakimiś tam wskaźnikami tego, że ten zakupoholizm się rozwija. Chociaż ja tutaj mam trochę co do tego wątpliwości, ponieważ generalnie jak jest tak, że te czynniki dotyczą właściwie wszystkich uzależnień behawioralnych, nie tylko behawioralnych. Można powiedzieć, że one nie są specyficzne dla tego uzależnienia. Być może no, są jeszcze jakieś inne powody, dla których akurat człowiek, no nie wiem, na przykład idzie w nałogowe kupowanie rzeczy albo idzie w granie na automatach, nie? Jak Państwo usłyszycie za chwilę, te powody, nazwijmy to behawioralne, pewne psychologiczne, są, czy biologiczne, no one nie są jakby specyficzne tylko dla tego uzależnienia. Te biologiczne, no to tak jak mówiłem, o czym mówiłem wcześniej, to jest rola tego dopaminowego układu szczęścia czy nagrody w układzie nerwowym człowieka. Okazuje się, że ten układ jest pobudzany przez określone substancje, ale też przez określone czynności. To prowadzi do wzrostu wydzielania dopaminy, co wywołuje takie uczucie ekscytacji, podniecania i tak dalej. No te substancje, o których tutaj mowa, które powodują wzrost wydzielania dopaminy, to jest na przykład alkohol, nie? Czy to są na przykład narkotyki, czy te wszystkie substancje takie zmieniające nastrój, czy zmieniające świadomość, jak się okazuje, pewne czynności też mogą mieć taki wpływ. Przyczyn zakupu holizmu upatruje się w takich pewnych behawioralnych czynnikach. Jest to przede wszystkim coś takiego, że upatruje się tych przyczyn w takich wyuczonych poprzez działanie wzmocnieniach różnych pozytywnych bądź negatywnych, nieprawidłowych wzorcach myślenia, przeżywania i zachowania. Można powiedzieć dalej tak, że pod wpływem danej substancji bądź czynności zachodzące takie zmiany typu, nie wiem, uczucie rozluźnienia, przyjemności i euforii, one stanowią na tyle takie silne, pozytywne wzmocnienie, że osoba będzie regularnie dążyć do ich powtarzania. Czyli to, co nam sprawia przyjemność, to będziemy po prostu powtarzać, nawet w sposób taki obsesyjny. Prowadzi to do takiego kształtowania się automatycznej reakcji. Na przykład w sytuacji stresującej, na sytuacje stresujące, na przykład tego typu czynności, typu zakupy pomagają. Nie? Osoba sobie z tymi sytuacjami nie radzi, w związku z tym niejako no, zastępuje radzenie sobie ze stresem poprzez właśnie tego typu zachowania, no, co w konsekwencji prowadzi do tego, że może sobie mieć problemy z radzeniem sobie z różnego typu wyzwaniami, takimi, jakie codzienne życie przed nią stawia. Nie? Jak mówię, jak to czasem słyszę, jakieś tam antystresowe różne cuda na kiju, to się zawsze z tego śmieję, no bo jakby nie było stresu, to by nas nie było. Nie? Stres jednak działa w sposób nie tylko negatywny, ale też i pozytywny, bo nas rozwija. Często się mówi o czymś takim, że ten alkoholizm, czyli to naukowe zachowanie, może wynikać z różnego typu deficytów w dzieciństwie. To niektórzy psychologowie, zwłaszcza psychoanalitycy, uważają, że różnego typu nałogowe zachowania to jest jakby takie kompensowanie sobie problemów związanych z poczuciem bezpieczeństwa w rodzinie, poczuciem więzi z rodzicami i tak dalej. Można powiedzieć, że każde takie zachowania kompulsywne, czyli takie właśnie obsesyjne, często powtarzane, one są jakby takim sposobem na radzenie sobie z różnymi sferami, które we wczesnym dzieciństwie były zaburzone. I to są takie sfery jak na przykład regulowanie emocji, na przykład szacunek dla siebie, poczucie wartości, różne, taka sfera typu, no nie wiem, umiejętność dbania o siebie, o swoje własne potrzeby, zdolność do czerpania przyjemności z relacji z drugą osobą. Tego typu to są jakby takie podstawy jakby tych zachowań. Inni badacze mówią, pojawia się czasem takie myślenie czy mówienie, ono często się pojawia właśnie u osób, które to nałogowe zachowanie mają, mówiąc o tym, że to jest genetycznie uzależnione, że jakiś jest gen, który to powoduje. Otóż, proszę Państwa, no na dzisiaj wiadomo, że nie ma takiego genu. Nie ma konkretnego typu osobowości, który wiąże się z tendencją do właśnie tych nadmiernych zakupów.
My możemy trochę naśladować bardziej, myślę, zachowania. Nie wiem, jak mama nas ciągała na zakupy, to może też tak te zakupy polubimy, tak?
No myślę, że tak. To, o czym terapeuci często pracujący z osobami uzależnionymi mówią o takich osobach, że tak powiem, o takiej osobowości uzależnionej. Nie istnieje też do końca coś takiego, natomiast większość terapeutów ma takie poczucie, że są pewne typy ludzi, które mają większą skłonność do uzależniania się niż inne. Głównie ze względu na doświadczanie jakichś tam dużych huśtawek emocjonalnych, trudności z takim odnajdywaniem skutecznych sposobów radzenia sobie z nimi. Czyli jakby tutaj się wprowadza pewne zastępcze sposoby radzenia sobie. Wtedy o takich osobach można mówić, że one mają pewne tendencje do popadania w uzależnienia. Bardzo często te osoby mają takie cechy, jak na przykład zachowują się w sposób taki impulsywny, nerwowy, są bardzo emocjonalne, czyli to jest to, co tak jakby na zewnątrz mocno widać. Bardzo często tym osobom z bardzo wielką trudnością, albo wręcz to jest niemożliwe, przychodzi odraczanie czy powstrzymywanie się przed czymś, na co aktualnie miałem ochotę. Czyli no, już muszę to mieć. Nie? Mają tendencję do takiego popadania innego rodzaju uzależnienia, albo mają za sobą doświadczenia innych uzależnień od czynności lub substancji. To się często zdarza osobom, o których czasem oczywiście nieprawdziwie, ale mówi się, że zamieniają jedno uzależnienie na inne. Nie? Bardziej niebezpieczne na takie mniej niebezpieczne, nie? Czyli na przykład, nie wiem, to co obserwuję takie u osób uzależnionych od alkoholu, to jest na przykład zastępowanie jednej substancji drugą, czyli utrzeźwiających alkoholików, no to po prostu w postępie geometrycznym często wzrasta ilość wypijanej kawy, albo na przykład ilość wypalanych papierosów, albo na przykład wchodzenie w takie rzeczy typu hazard, czy na przykład zakupy. Nie? Obserwuję czasem moich pacjentów albo moich byłych pacjentów, jak są zafascynowani chodzeniem po galeriach, to po prostu tak sobie myślę, że no, jakby znaleźli sobie inny sposób, no, może nawet mniej szkodliwy, bardziej taki akceptowany społecznie, żeby regulować swoje własne emocje, których nie do końca są w stanie sobie z nimi poradzić, jak ja to mówię, na trzeźwo i bez tego typu zachowań. Często takie osoby mają wśród swoich krewnych nałogowców. Nie potrafią konstruktywnie radzić sobie z emocjami, zwłaszcza z przykrymi emocjami. Często bywałem smutne, depresyjne. Statystycznie częściej u tego typu osób występuje obniżenie nastroju. Takie stany dosyć czasem długotrwałe, one są, że tak powiem, likwidowane właśnie poprzez różnego rodzaju czynności, takie kompulsywne, czyli niezdrowe, które no, właściwie nie rozwiązują też ich problemów. Nie? Trudno jest ich sobie radzić w sposób konstruktywny, bo albo zapomnieli, jak się to robi, albo na przykład nie potrafią tego robić. Nie? Bo są wtłoczeni w jakiś tam schemat, dzięki którym schemat pewnych zachowań, czy schemat używania pewnych substancji, dzięki czemu na krótką metę sobie z tymi stanami na przykład pogorszonego nastroju albo podenerwowania, albo wynikającymi ze stresu radzą, czy radzili kiedyś i to im, że tak powiem, weszło w nawyk. Nie? To z pewnością trzeba powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, mianowicie to uzależnienie od zakupów, czy zakupoholizm, to jest dosyć taki specyficzny rodzaj nałogu. On jest bardzo mocno zakotwiczony w takim obecnym konsumpcyjnym stylu życia. Dobrostan finansowy, czyli a co za tym idzie posiadanie rzeczy materialnych, jest często wyznacznikiem pozycji społecznej i dlatego prawdopodobnie w wielu środowiskach się w ogóle nie zauważa tego problemu. Albo się go bagatelizuje. Tymczasem często presja zaznaczania swojej pozycji w danej grupie towarzyskiej jest tak duża, że może skłaniać niektóre osoby do nadmiernego wydawania pieniędzy. To daje takie iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa i takie poczucie no, trzymania określonej pozycji w grupie społecznej. To, jak Państwo obserwujecie, to zjawisko jakoś tak dosyć łatwo jest je spostrzec na poziomie na przykład klasy szkolnej, czasem już przedszkola, że ja chcę mieć to, co ma, prawda, Zuzia, tu nie wymienię nazwiska, bo moja wnuczka miała tych Zuzi 5 różnych w swojej własnej grupie i jak się tego nie ma, to się jest czymś gorszym, nie? Ja muszę powiedzieć, że no, to jest po prostu ta moda właśnie na posiadanie rzeczy jest czymś takim niesłychanie ważnym i niesłychanie pożądanym przez przemysł. No, no bo jeśli się coś produkuje, to nie po to, żeby je to wstawiać do muzeum, tylko po to, żeby ludzie to kupili. Nie? Jeśli ja to zawsze się dziwiłem, takie hasło głosili informatycy, że w momencie, kiedy ja kupuję komputer, to on już jest przestarzały. już są nowsze. Nie? Ja mam mój komputer od 2004 roku. No już mnie zaczyna denerwować, bo jest mocno zapchany i już paru rzeczy na nim nie mogę robić, ale mi wystarcza. Nie, nie mam na przykład takiego poczucia, że dużo lepiej by mi było, jakbym miał najnowszy. Nie? Natomiast no jest to pewien sposób na wyciągnięcie przez firmy ode mnie pieniędzy po prostu. Nie? Ja z tego zdaję sprawę. Zresztą, proszę Państwa, no, takim klasycznym przykładem, z którym każdy z Państwa się styka, a już szczególnie jest to modne wśród młodych ludzi, to są właśnie różnego rodzaju gazety, różnego rodzaju, no na przykład telefony, iPody i różne inne takie rzeczy, które, no jak już mam pół roku, to już są stare, to już trzeba to sprzedać, kupić nowe. Nie? Ja muszę powiedzieć, że jak się zaczynała era telefonów komórkowych, to ja właściwie pierwszy telefon to kupiłem w roku 2000. No to jeszcze tak z internetem też tak nie było jak teraz. No ale ja to jestem taki nienowoczesny, dlatego że ja uważam, że telefon to jest coś, co mi jest potrzebne do a. rozmów, b. SMS-ów i c. ewentualnie robienia zdjęć. To rzeczywiście zastępują mi aparat fotograficzny. Natomiast wychodzę z założenia, że od internetu to ja mam komputer i staram się płacić jak najniższe rachunki i to mnie trzyma przy tym, żeby nie wymienić telefonu, który właśnie parę miesięcy temu kupiłem, bo tamten już miał chyba 5 lat i już mi zaczynał trochę szwankować.
Trochę mylimy też to gadżeciarstwo jednak z zakupoholizmem, bo jeszcze pół biedy, jak się jest gadżeciarzem, ale jest na to stać, nie wiem, kwestia jakichś tam priorytetów, można ustawiać.
To jest czwarte, ale z drugiej strony, no właśnie. To znaczy, powiem pani tak, pani Aniu, oczywiście, że ja mówiąc tutaj o tych gazetach, mówiąc o tych zakupach i tak dalej, pokazuję państwu, czy staram się pokazać coś takiego, że no, ten właśnie trend, czy ta moda na posiadanie różnych rzeczy, wynikająca między innymi z tego, że średnio mamy coraz więcej pieniędzy, tak przynajmniej statystyki twierdzą.
Ona między innymi też w taką powoduje, pułapkę snobizmu trochę.
Powoduje właśnie raz, że tą pułapkę snobizmu, dwa, że zaczyna ten zakupoholizm nakręcać, nie? Proszę Państwa, no, przypomnę tutaj tą wypowiedź, którą Pani cytowała o tej kobiecie, która znosi kilogramami ciuchy ze sklepu z używaną odzieżą. Nie? No, tą modę na te sklepy też ktoś wylansował. Te ceny, które są tam, nie wiem, pierwszy towar za złotówkę, drugi za 99 groszy i tak dalej. Te towary to tak naprawdę są warte nie tą złotówkę, tylko są warte tyle, ile zapłacił za to sprzedający, zapłacił i jeszcze na tym zarobił. Nie? Więc to, że Siedlce są miastem, nie wiem, 16 czy 17 galerii, w tym jednej galerii dużej, a resztę to są galerie odzieży używanej. Ja przynajmniej kilka widzę, jak jadę. No to też o czymś świadczy, nie? Jak tylko powiedzieć tak, żebyśmy pamiętali o jednym, że jak mówimy o nałogowym zachowaniu, to nałogowe zachowanie nie wynika z tego, że ja kupuję coś, co mi jest potrzebne, tylko zakupy różnych rzeczy są po to, żeby zmienić moje samopoczucie. Jak ja kupuję chleb, to ja też zmieniam samopoczucie, zwłaszcza jak kupię taki chleb, jak lubię. Nie powiem gdzie, bo potem wykupicie państwo, nie bym miał, nie? Ale...
No, ale jak idziemy do tak zwanego ciuchu Meksu i korzystamy z tej promocji i bierzemy tyle tych ciuchów, że siatka się ugina, a generalnie to tak może za dwa ciuchy założymy, bo one się tak w sumie nadadzą potem. No, ale najpierw jest takie wrażenie, że o, super, mam spory zakup, tak?
No, no. Bo to widzicie państwo, no też jest nakręcane, bo to jest po prostu też interes sprzedających, żeby jak najwięcej sprzedać, nie? Natomiast, proszę państwa, no mówię, ja patrzę na to też w kategoriach takich, że oczywiście te promocje i tak, to wszystko sprzyja takiemu właśnie kupowaniu i też takiemu uspokajaniu, czyli temu myśleniu takiej racjonalizacji tych zakupów, nie? Typu, no kurde, taka okazja, no to muszę, nie? Muszę. Potem sobie myślę, a po chore, przepraszam, bo jestem w katolickim radiu, to po co mi to, nie? Ale to myślenie, po co mi to przychodzi w momencie, jak ja już przychodzę do domu i to rozpakowuje, nie? Czyli jakby
potem się okazuje, ta refleksja, że nie ma tego, do czego założyć.
No, ta refleksja, która powinna być w momencie zakupu, ona po prostu w tym momencie nie istnieje, bo w tym momencie są tylko emocje, nie? No, takie nieracjonalne kupowanie powoduje określone konsekwencje, o których pewnie będziemy mówić w następnej audycji.
No cóż, zapraszamy państwa, oczywiście zachęcamy też do umiaru, do rozsądnych zakupów. No, może czasem warto sobie coś odmówić, a potem, jeśli tak bardzo potrzebujemy, to możemy zawsze wrócić do tego sklepu.
Znaczy, tak? Jeden ze sposobów, który zdradzę jeszcze dzisiaj, to jest taki, że jak coś nam się strasznie spodoba, dajmy sobie 24 godziny na zakup tego. Dajmy sobie moment refleksji. Tego nam bardzo zawsze brakuje. No.
To tak rozsądnych zakupów państwu życzymy. Psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, pan Bolesław Białas, był moim państwa gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Skorupka i Anna Kaszczyc. Dziękujemy też państwu i życzymy dobrej nocy.
Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never get to clean up the mess I made. Oh, and it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Too young to and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know I hope he buys you flowers, I hope he holds your hand, give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man.
Świat ludzkich uczuć.